Witamy na prezentacji makiety Centrum Krynicy z roku 1862. Jak Państwo zdążyli zauważyć, ówczesne centrum uzdrowiska w niczym nie przypomina współczesnego deptaku i żaden z budynków umieszczonych na makiecie nie zachował się do naszych czasów na swoim miejscu. Cofnijmy się zatem do początków uzdrowiska. Pierwsze wzmianki o krynickich zdrojach pochodzą z XVIII wieku. Ksiądz Gabriel Rzączyński w swoich pracach dwukrotnie, w 1721 i 1745 roku, wspomniał o istnieniu źródeł leczniczych wód kwaśnych w okolicach Muszyny na terenach należących do biskupów krakowskich. Rzeczpospolita chyliła się już ku upadkowi i nie było korzystnych warunków na wykorzystanie potencjału tego miejsca. Dopiero pod panowaniem austriackim nowosądecki komisarz obwodowy Franciszek Styx von Zaubergen w roku 1792 nabył za 240 zł polskich grunt z dzisiejszym zdrojem głównym i zarządził obicie drewnianym ocembrowaniem dwóch odkrytych źródeł i wystawił pierwszy drewniany dom na użytek chorych przybywających się leczyć. 4 lata później został opublikowany przez profesora Baltazara Hacketa pierwszy naukowy rozbiór składu mineralnego wód. Po roku 1800 tereny przyszłego uzdrowiska przeszły na własność austriackiego rządu. Po upływie kolejnych 6 lat specjalna komisja pod przewodnictwem profesora Schultesa zarządziła budowę nowych łazienek, postawienie domów mieszkalnych, ustanowienie stałego lekarza zdrojowego. Ponadto źródła miały otrzymać nowe ocembrowanie. Miał być utworzony park i założona fabryka kamionek do wysyłki wody. Bardzo ważnym wytyczonym zadaniem było przekierowanie potoku, który nieraz po dużych opadach zalewał źródła. W tym celu wybudowano tamy. Rok później władze austriackie oficjalnie potwierdziły utworzenie zakładu zdrojowo-kąpielowego w Krynicy. Przez pół wieku kolejni zarządcy i lekarze zdrojowi podejmowali wysiłki mające na celu rozbudowę zakładu leczniczego. Szczególnie dobrze zapisał się w pamięci potomnych dr Franciszek Stierba von Stierbitz, pochodzenia czeskiego. Jego zasługą było uporządkowanie spraw uzdrowiskowych i pierwszy wydany w języku polskim opis Krynicy. Powstawały kolejne budynki łazienek, ale niewystarczające finansowanie sprawiło, że Krynica pozostawała niewielkim, mało znaczącym ośrodkiem. Rozwój utrudniały również wojny napoleońskie. Po śmierci Stierby von Stierbica w 1832 roku zaczął się okres powolnego upadku. Na początku lat 50. XIX wieku na terenie uzdrowiska obok 300-letniej wsi mieszkali jedynie inżynier Babel z rodziną i propinator, czyli karcmarz Majlech Führer. Uzdrowisko, jego budynki były w tak złym stanie, że władze austriackie rozważały jego likwidację i rozbiórkę wszystkich budynków. Krynica miała jednak szczęście do swoich obrońców. Pierwszym z nich był dr Leon Żuławski, następnie prezydent Zarządu Galicji Zachodniej hrabia Merkandin. Dzięki ich aktywności władze austriackie zrezygnowały z planów likwidacyjnych uzdrowiska. Przełomem okazała się komisja pod przewodnictwem doktora Józefa Dittla w 1856 roku, która opracowała szczegółowy program reorganizacji zakładu zdrojowego i przewidywała powstanie nowoczesnych obiektów uzdrowiskowych. Rok później lekarzem zakładowym został mianowany dr Michał Zieleniewski, który przez blisko 30 lat poświęcił cały swój czas i energię na rozwój Krynicy. Dla uzdrowiska rozpoczął się okres dynamicznego rozwoju i w ciągu kolejnych dekad mało uczęszczane miejsce urosło do rangi jednego z największych i najważniejszych kurortów na polskich ziemiach. Z czasem pośród tysięcy gości można było spotkać wybitne postacie polskiej kultury, jak Jan Matejko, Józef Ignacy Kraszewski, Antoni Edward Odyniec, Aleksander Fredro, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Gabriela Zapolska, Artur Grodger, Antoni Gierymski, a także znani aktorzy z występów teatralnych jak Helena Modrzejewska i Ludwik Solski. Cofnijmy się zatem do roku 1862 i spójrzmy na budowle stojące na ówczesnym deptaku. Przejdźmy na prawą stronę makiety, pokazującą południową stronę zakładu zdrojowego. Na pierwszym planie Numer 1 widać budynek drugich najstarszych łazienek zbudowanych w 1810 roku i znacznie powiększonych w 1820 roku. Ze względu na swoje położenie łazienki te były nazywane nad potokiem. Wewnątrz budynku, wzdłuż centralnego korytarza, mieściły się pokoje z jednej strony i pomieszczenia łazienkowe po drugiej stronie. Kuracjusze kąpali się w wannach, do których była doprowadzana woda ze źródła, uprzednio podgrzana przez czterograniaste kotły, których obecność wymusiła zbudowanie potężnych kominów widocznych na dachu. Podgrzewanie wody nie było najlepszym rozwiązaniem, ponieważ woda traciła swoje wartości mineralne. Leczenie przewidywało regularne kąpiele przez szereg dni, jednak jak głosi anegdota, jeden z węgierskich gości postanowił zażyć jednej kąpieli, ale tak długiej, jak wszystkie rozpisane na kilkanaście dni kąpiele razem wzięte. Aby sobie uprzyjemnić tą wyjątkowo długą kąpiel, udał się do kabiny z odpowiednim zapasem wina. Węgierskiego oczywiście. Gdy w roku 1866 zostały oddane do użytku nowe łazienki, które obecnie nazywamy starymi łazienkami mineralnymi, budynek nad potokiem został przekształcony w bazar, drugi w historii Krynicy. Budynek został ostatecznie zburzony w roku 1896. Równolegle do łazienek nad potokiem stał drugi podobny budynek łazienek, numer 2, powstały w drugiej dekadzie XIX wieku. Wewnątrz wyglądał niemal identycznie, z centralnym korytarzem, kabinami po jednej jego stronie i pokojami po drugiej. Gdy zapadła decyzja o budowie nowoczesnych łazienek, budynek ten uległ rozbiórce w połowie lat 60. XIX wieku. Po prawej stronie, numer 3, widać właśnie fundamenty nowo powstających łazienek mineralnych, według projektu Feliksa Księżarskiego. Zostały one oddane do użytku w 1866 roku i funkcjonują do dziś. Znane są jako stare łazienki mineralne. Przejdźmy teraz w lewo do środkowej części makiety. Na pierwszym planie, numer 4, widzimy budynek najstarszych łazienek kąpielowych zbudowany w latach 1801-1808. Miał on zaledwie 10 pokoi i tyle samo kabin łazienkowych. Przy niedużej, ale systematycznie rosnącej frekwencji gości przyjeżdżających na kurację w pierwszej połowie XIX stulecia uznano obiekt za niewystarczający i postawiono kolejne łazienki, od których zaczęliśmy nasze zwiedzanie makiety. Wśród rosnącej liczby osób przyjeżdżających na leczenie było sporo przedstawicieli ludności żydowskiej, którzy ze względów rytualnych potrzebowali osobnych łazienek. Wraz ze zbudowaniem większych łazienek, najstarsze i najmniejsze zostały przekazane im do użytku. Dla potrzeb żydowskich gości dobudowano jeszcze kuchnię rytualną i w roku 1856 połączono z niewielkim budynkiem mieszkalnym. Zaledwie 4 lata później łazienki te zostały zamknięte i przekształcone w pierwszy budynek bazaru ze sklepami. W 1866 roku budynek ten został zburzony. Naprzeciwko budynku dawnych pierwszych łazienek możemy dostrzec kolejne dwa niewielkie obiekty. Szczególną uwagę zwraca charakterystyczny pawilon w tzw. chińskim stylu, numer 5, który przykrywał główne źródło. Budynek w kształcie altany skrytym deptakiem z racji swego kształtu, przezywany czasem gitarą, został zaprojektowany i zbudowany przez Johannesa Burgalera w 1808 roku. Główne źródło wzorem wiejskich studni było obmurowane kamieniem, dookoła biegł chodnik. 3 stopnie prowadziły do źródła. Stąd bezpośrednio kuracjusze mogli pić wodę w celach leczniczych. Pomiędzy słupami dźwigającymi dach były rozmieszczone ławki do wypoczynku. Gdy w 1870 roku zaczęto budować nowe przykrycie źródła wraz z chodnikiem według projektu Feliksa Księżarskiego, czyli tak zwaną starą pijalnię, altana została rozebrana i przeniesiona do Słotwin, gdzie po częściowej przebudowie stoi do dziś w Parku Słotwińskim nad źródłem Słotwinki. Za pawilonem głównego źródła na stoku góry parkowej widać niewielki budynek pierwszego kościółka, a właściwie kaplicy pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Numer 6. Zbudowana w latach 1826-27 służyła do odprawiania nabożeństw dla kuracjuszy przez księdza specjalnie przyjeżdżającego z pobliskiej Muszyny. Według ówczesnych przekazów kaplica była tak mała, że wewnątrz mieścił się jedynie ksiądz z ministrantami. Wierni natomiast gromadzili się pod dachem pawilonu głównego źródła. Kaplica istniała do 1864 roku, kiedy nieopodal na zboczu góry parkowej wystawiono nową, istniejącą po dziś dzień, drewnianą kaplicę pod tym samym wezwaniem. Spójrzmy teraz na niedużą drewnianą budowlę numer 7, znajdującą się na lewo od budynku bazaru, czyli dawnych najstarszych łazienek. Był to najnowszy obiekt powstały na deptaku rok wcześniej, w 1861 roku. Był to drewniany pawilon dla zdrojowej orkiestry zwany pawilonem dla muzyki. To właśnie tutaj rozbrzmiewały dźwięki muzyki dla przyjemności chrynickich gości. W roku 1878 drewniana konstrukcja została zastąpiona żelazną, powstałą w krakowskim zakładzie Zieleniewskich, krewnych doktora Michała Zieleniewskiego. Gdy ruszyły prace nad budową domu zdrojowego, który współcześnie nazywamy Starym Domem Zdrojowym, żelazny pawilon dla muzyków został przeniesiony na drugą stronę deptaku w miejsce, gdzie obecnie znajduje się powstała w 1926 roku murowana muszla koncertowa. W naszej wędrówce po Krynicy przenosimy się powoli na lewy kraniec makiety, czyli północną część deptaku. Na pierwszym planie widać duży parterowy budynek w kształcie litery L, numer 8. Jest to tak zwany dom pod barankiem. Powstał on w 1817 roku na miejscu dawnych stajni i przez długie lata stał się punktem centralnym wszystkich ważniejszych wydarzeń artystycznych, występów zespołów teatralnych m.in. Heleny Modrzejewskiej, balów, bankietów i obchodów ważnych wydarzeń. Pomimo, że zaprojektowany przez Johannesa Burgalera dom pod barankiem był mały, ciasny, a sale były zbyt niskie, to jednak trafił do licznych wspomnień o Krynicy tamtych czasów, opisywany z nostalgią, czasem z rozbawieniem, gdy niewygody stawały się powodem powstania zabawnych sytuacji. W 1863 roku dom pod barankiem został rozbudowany o nowe skrzydło z kuchnią, cukiernią i werandą. Ale podobnie jak pawilon dla muzyków, musiał ustąpić miejsca przyszłemu domowi zdrojowemu. Jedynie nowa kuchenna przybudówka nie uległa wyburzeniu w 1888 roku i została rozebrana w latach 20. XX wieku. Po przeciwległej stronie deptaku widoczne są cztery budynki. Są to kolejno od lewej – domy pod topolami, pod Szwajcarem, pod Trąbką i pod Czarnym Orłem. Dom pod Czarnym Orłem numer 9 był pierwszym murowanym domem, jaki powstał w Krynicy. Z tego powodu był na początku zwany kamienicą. Zbudowany w latach 1804-1806 przez Johannesa Burgalera mieścił pierwszą karczmę Andrzeja Roty i pierwsze pokoje gościnne w uzdrowisku. Na makiecie widzimy dom po przebudowie w roku 1858, kiedy zostało dobudowane drugie skrzydło od strony głównego źródła i przerobiono dach, by zwiększyć liczbę pokoi gościnnych. Dom pod Czarnym Orłem, zwany też w skrócie Domem pod Orłem, był przez pewien czas siedzibą żandarmerii, ale przede wszystkim gościł w swych podwojach aż do końca swojego istnienia aptekę rodziny Nitribitów. Budowla starsza od pozostałych trzech domów zniknęła też jako ostatnia spośród obiektów ukazanych na makiecie. Nastąpiło to w roku 1939, w momencie gdy powstający na jego zapleczu nowy dom zdrojowy był gotowy do oddania. Pozostałe trzy domy pod Topolami, pod Szwajcarem i pod Trąbką numer 10 powstały jednocześnie w tzw. stylu szwajcarskim w latach 1858-59 i były symbolem wychodzenia Krynicy z kryzysu i okresu upadku. Środkowy z budynków, dom pod Trąbką, uległ pożarowi w roku 1861, ale już w roku następnym był odbudowany. Wewnątrz tych domów, poza pokojami gościnnymi, znajdowały się na parterze sklepy i okresowo siedziba krynickiej poczty. Podobnie jak starszy sąsiad, dom pod Czarnym Orłem, budynki uległy wyburzeniu w związku z wykańczaniem budowy nowego domu zdrojowego. Nastąpiło to już wcześniej, na początku lat 30. XX wieku. Powoli kończymy naszą wędrówkę po deptaku krynickim z roku 1862. Gdyby któryś z gości, który odwiedził Krynicę we wspomnianym roku, wrócił po 20 latach, to by zobaczył deptak bardzo odmieniony, z nowymi, bardziej okazałymi budynkami łazienek mineralnych, pijalni, z nowym krytym chodnikiem nad głównym źródłem, domem zdrojowym i łazienkami borowinowymi w budowie. Gdyby ten sam gość mógł się przenieść do naszych czasów, nie byłby w stanie rozpoznać tego miejsca. Tam, gdzie stały domy pod topolami, pod Szwajcarem, pod Trąbką i pod Czarnym Orłem, zobaczyłby trawnik i skwer wzdłuż nowego domu zdrojowego. Tam, gdzie obok domu pod Czarnym Orłem był skwer i możemy dostrzec na makiecie fontannę, dostrzegłby budynek muszli koncertowej. Zamiast kaplicy i jednego z budynków łazienek ujrzałby główną pijalnię. Patrząc na główne źródło, to zamiast przykrycia drewnianym pawilonem, dostrzegłby źródło osłonięte konstrukcją ze szkła przed budynkiem pijalni. Widokiem po drugiej stronie deptaku byłby niemniej zdumiony. Tam, gdzie były dom pod barankiem i łazienki nad potokiem, ujrzałby trawnik i alejki z ławkami. A tam, gdzie były najstarsze łazienki oraz pawilon dla muzyki, zobaczyłby monumentalny, neorenesansowy gmach domu zdrojowego, który z upływem lat stał się starym domem zdrojowym. W przeciwieństwie do gościa Krynicy z roku 1862, który nie miał szansy na podróż w czasie, możecie Państwo dzięki makiecie odbyć swoistą podróż w przeszłość, a następnie udać się na spacer po współczesnym deptaku i spróbować sobie wyobrazić, gdzie znajdowały się nieistniejące już budynki, jak wyglądały i jak żyli odwiedzający Krynicę 160 lat temu. Serdecznie dziękujemy za uwagę i życzymy miłego pobytu w Krynicy i jej urokliwych okolicach.